Κιγιάβα.
Czterysta osiemdziesiąty dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, inwazji na pełną skalę. Wita się Paweł Bobołowicz. Władze okupacyjne poinformowały o wybuchach na mostach między obwodem chersońskim a Krymem. Według wyznaczonych przez Rosję tak zwanych szefów regionu Władimira Saldo i Siergieja Aksjonowa, ukraińskie wojsko zaatakowało mosty przez Cieśninę Czongarską na granicy obwodu chersońskiego i Krymu. Ich zdaniem do ataku użyto przekazanych przez Wielką Brytanię pocisków manewrujących Storm Shadow. Mosty nie są zniszczone, ale uszkodzone. Jest już dokumentacja i zdjęcia, i filmy wideo. Można zobaczyć, jak te mosty zostały uszkodzone. Ukraińska kontrofensywa idzie teraz wolniej, niż byśmy tego chcieli, tak powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie z BBC. Jednocześnie analitycy Instytutu Studiów nad Wojną uważają, że niskie tempo natarcia armii ukraińskiej podczas ofensywy można wytłumaczyć tym, że obecne ataki są jedynie przygotowaniem do głównego uderzenia. W nocy rosyjska armia wystrzeliła kilka rakiet i dronów kamikadze w cele na ukraińskich tyłach. W obwodzie odeskim doszło do jednego trafienia, a trzy szachedy zostały zestrzelone w wyniku uderzenia rakietowego w Krzywym Rogu. Uszkodzonych zostało 10 prywatnych budynków mieszkalnych, budynek gospodarczy, garaże, gazociągi, wodociągi, linie energetyczne oraz samochody. Nie ma ofiar. Przypomnę, że Krzywy Róg to miasto rodzinne prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. W Kijowie doszło do eksplozji w 16-piętrowym budynku. Prawdopodobnie z powodu wycieku gazu, chociaż Dmytro Antoniuk, nasz korespondent w Kijowie, podważył tę wersję i za chwilę Dmytra posłuchamy. Według wstępnych danych władze miasta informują o 2 osobach zabitych i 5 rannych. Pożar, który wybuchł, został już ugaszony. Za chwilę powrócimy do tej sprawy. Łotwa przygotowuje się do przekazania całej swojej floty śmigłowców Ukrainie, powiedział premier tego kraju. Nie określił, ile z śmigłowców zostanie Ukrainie ostatecznie przekazanych. I przenosimy się do Kijowa, gdzie jest Dmytro Antoniuk. Dzień dobry, Dmytrze.
Dzień dobry, Pawle. Witam Państwa.
Dmytrze, zacznijmy od tej tragedii w wielopiętrowym budynku mieszkalnym, gdzie doszło do wybuchu. Czy już wiemy, co to był za wybuch? Czy rzeczywiście gaz? Dzisiaj mówiłeś o tym, że tam nie było instalacji gazowej. Sugerowałeś, że być może to może być akt dywersji. Co się stało?
Tak, my nie wiemy, co się stało tak naprawdę. W tej chwili wiemy, że 2 osoby niestety zaginęli stracili życie w tym wybuchu i 2 osoby są w szpitalu. 6 mieszkań są po prostu zniszczonych. Jak ja patrzę teraz na zdjęcia tego budynku i widać, że trzy elewacje po prostu z boku tego budynku, ich po prostu nie ma. I ja nie jestem oczywiście ekspertem, ja nie mogę mówić ze 100% pewnością, że to była jakaś dywersja albo jeszcze coś, ale co to miał być za gaz, że aż tyle my mamy zniszczenia potężne, jak niby tam uderzyłaby rakieta na przykład rosyjska, chociaż my wiemy na 100%, że żadna rakieta tam nie uderzyła, ale budynek ten podobny na jeden też z wieżowców, który był uszkodzony przez akurat rosyjską rakietę na początku tej inwazji. No i stało się to w nocy, stało się to na lewym brzegu, akurat podczas alarmu powietrznego. Wtedy była też informacja, że jest zagrożenie uderzenia przez wroga rakietami balistycznymi, ale to nie sprawdziło się na szczęście. Ale akurat podczas tej, albo tuż przed tym alarmem stał się ten wybuch. No, Kijów niestety ucierpia. Także po prostu kondolencje dla rodzin tych, którzy stracili życie.
Patrzę na zdjęcie, na filmy z tego wydarzenia. To zdjęcie jest przerażające. Po prostu potężny budynek pozostał bez części dwóch pięter. Taka wielka wyrwa jest w tym budynku. Rzeczywiście przypomina to te budynki, które my oglądaliśmy w marcu, kwietniu ubiegłego roku, które były ostrzeliwane przez rakiety. Tym razem być może rzeczywiście jest to nieszczęśliwy zbieg okoliczności, ale zapewne będziemy się temu przyglądać. Szczególnie, że Dmytrze, prezydent Kliczko, prezydent Kijowa, ma dużo problemów i żali się na problemy z władzą centralną. Jest wyraźny spór pomiędzy prezydentem Zełańskim a prezydentem Kliczką.
Tak, teraz wczoraj akurat było takie wystąpienie publiczne prezydenta Kijowa Witalia Kliczka o tym, że on uważa, że teraz na niego władza w osobie być może Jermaka, szefa biura prezydenta Zieleńskiego, robi po prostu natarcie, tak? I za wszelką cenę próbują jego po prostu obalić, żeby Kliczko już nie był więcej prezydentem Kijowa, bo Kliczko posiada on jest jednocześnie i prezydentem miasta, i jeszcze w przewodniczącym kijowskiej administracji. To jest bardzo skomplikowane tak naprawdę i nie do końca dla mnie na przykład też zrozumiałe, jak to jest, ale co najmniej teraz centralna władza szuka możliwości, żeby Kliczko chociażby nie był więcej już przewodniczącym tej kijowskiej administracji. Jeżeli ja się nie mylę.
No, pretekstem do tego mogą być wydarzenia, które też opowiadaliśmy, o których opowiadaliśmy na naszej antenie, czyli to tragiczne wydarzenie, gdzie zginęli ludzie podczas rosyjskiego ataku rakietowego, bo jeden ze schronów był zamknięty. Kontrole wykazały, że takich przypadków niedostępności schronów na terenie Kijowa jest po prostu wiele. Pytanie, czy rzeczywiście odpowiada za to Witalij Kliczko i jego pracownicy. Być może do tego tematu też powrócimy. Napisałeś, że jedziesz na konferencję. Nie wiem, czy już teraz, czy o tej konferencji teraz coś powiesz, czy to będzie temat wstępnej naszej rozmowy.
Ja myślę, że to będzie jutro. Postaram się też być na łączach, bo konferencja będzie odbywać się w Łódzku akurat jutro. I wstępnie tylko powiem, że to jest konferencja, która jest zorganizowana przez Ukraińców z inicjatywy Ukraińców i poświęcona tematu Wołynia. Tego, co się stało na Wołyniu w 1943 roku. Także jadę tam, żeby zobaczyć, jak to jest, i postaram się Państwa informować.
A z Ukrainy do naszej redakcji powrócił Konrad Mędrzecki. Na pewno Konrada będę chciał zaprosić do raportu z Kijowa z prośbą o podzielenie się jego refleksjami z pobytu na Ukrainie. Z Dmytrem się na razie żegnamy. Dziękuję Ci serdecznie za korespondencję.
Dziękuję wzajemnie i przypominam, że jeszcze mamy też naszą rzutkę na pick-up dla wojska na naszej stronie w Net.fm, tam gdzie jest Wspieraj Wnet. Bardzo dziękuję za każdą złotówkę.
Dziękujemy za wsparcie dla ukraińskich żołnierzy, za wsparcie obrony naszego świata, bo to nie tylko obrona Ukrainy, ale całego świata zachodniego, i za to, że Państwo się nie zmęczyliście tym wsparciem. Przenosimy się do Lwowa, gdzie jest Artur Żak. Tak, dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry, Pawle, kłaniam się nisko.
Arturze, postanowiliśmy, że dzisiaj porozmawiamy trochę o propagandzie rosyjskiej, nie tylko rosyjskiej, na terenach okupowanych, bo tam można wiele ciekawych rzeczy usłyszeć i usłyszeć w pewnym sensie też o nas, o sojusznikach Ukrainy.
Zgadza się, temat lekki, temat śmieszny po tych poważnych informacjach, które przekazaliście razem z Dmytrem, tylko gwoli wstępu. Jeżeli chodzi o teorie spiskowe w rosyjskiej propagandzie i w ogóle w przestrzeni informacyjnej Rosji, to one mają bardzo dobre wzięcie, mówiąc kolokwialnie, od wielu lat, a tak naprawdę wielu dziesięcioleci. Jeszcze w czasie wojny w Gruzji w 2008 roku propaganda rosyjska mówiła właśnie też o czarnych ekipach transplantologów, czy też słynnych laboratoriach, które miały przy współpracy z rządem gruzińskim badać, testować broń biologiczną na terenie Gruzji. I oczywistym jest, że w 2014 roku, czy też nawet 2013 roku, jeżeli chodzi o Majdan, propaganda rosyjska też wykorzystała tego typu narracje. Oczywiście ona była wcześniej tylko przez pomniejszych propagandzistów używana, rzadko kiedy przez oficjeli państwa, co najwyżej Żyrinowski mógł w eterze powiedzieć, na przykład wypowiedzieć tego typu spiskowe teorie. Niemniej jednak z każdym miesiącem ta propaganda coraz wyżej sięgała rosyjskiego establishmentu. Pamiętamy przemówienia Nebenzi, przedstawiciela Rosji w Radzie Bezpieczeństwa, gdzie on opowiadał między innymi o bojowych gęsiach natowskich, o komarach, o nietoperzach, innej faunie wykorzystywanej przez natowskich bionazistów. Mówił o tym też między innymi Putin podczas swoich licznych pogawędek, że to tak określę. No i oczywiście rosyjska propaganda drąży temat cały czas. Ministerstwo Obrony Rosji też co jakiś czas wykorzystuje daną kartę, ale teraz generał lejtenant, czyli generał broni Igor Kirillow, to jest dowódca Wojsk Obrony Radiologicznej, Chemicznej i Biologicznej Federacji Rosyjskiej, o nim zaznaczy, wielokrotnie już mówiliśmy, między innymi w ramach mówienia o okupacji Zaporowskiej Elektrowni Jądrowej, bo to była między innymi osoba i jest to osoba, która jest nadal odpowiedzialna za tak zwane bezpieczeństwo tych strategicznych obiektów. Ale pan generał dał też dużą konferencję prasową, na której w przeciągu 11 minut tłumaczył, jakimi zasobami korzystają ci właśnie bionaziści z NATO. I teraz krótki fragment wypowiedzi generała na temat broni wykorzystywanej przez NATO, a tak naprawdę Amerykanów. Proszę posłuchać ten krótki fragment. Charakterystyczne jest to, że zaplanowane i przeprowadzone przez kijowski reżim zalanie terytorium obwodu chersońskiego może skomplikować sytuację. Po opadnięciu poziomu wody mogą powstać ogniska chorób, na przykład infekcji wirusowych roznoszonych przez komary, takich jak gorączka zachodniego Nilu. O wysokim poziomie technicznej gotowości Stanów Zjednoczonych do użycia zainfekowanych nosicieli świadczy patent na bezzałogowy statek powietrzny przeznaczony do rozprzestrzeniania zainfekowanych komarów. Zgodnie z opisem dron dostarcza pojemnik na dany obszar i uwalnia komary. Natomiast komary są w stanie zarazić żołnierzy niebezpieczną infekcją, na przykład malarią. Czyli oprócz żołnierzy zmienionych biologicznie, oprócz zwierząt, gołębi, gęsi, nietoperzy, komarów i innych owadów, aha, jeszcze o szarańczy zapomniałem, teraz mamy drony, które przenoszą te komary w miejsce, odpowiednie miejsce. Jest jeden problem, zwierzęta nie tolerują, nie uwzględniają granic, zresztą bardzo podobnie jak Federacja Rosyjska, więc zastanawiam się, jak te zwierzęta mają razić szczególnie tylko i wyłącznie rosyjskich żołnierzy.
Wiesz, Arturze, albo nie wiesz, ale tak się stało, że w tym momencie zabiłem komara w naszej redakcji. Na wszelki wypadek sfotografowałem go z godziną, w której to się stało, bo to się stało w tym momencie, gdy opowiadałeś. Wyślę ci to zdjęcie jako dowód. Komary zaatakowały też naszą redakcję, być może komary bojowe, przenoszone tymi specjalnymi dronami. Tak to się dzieje. Nie tylko widać, że tylko kto je wykorzystuje w tym przypadku. Zobaczymy. Artur,
Tak? Pawle, możesz czuć się bezpieczny, chyba że masz jakiś część genu rosyjskiego, który jest w twoim genotypie.
Mam nadzieję, że nie. Arturze, mam nadzieję, że z nami pozostaniesz, bo my się teraz połączymy z kolejnym gościem, zresztą bardzo dobrze ci znanym. Zanim powiem bezpośrednio, kto jest naszym gościem, to przeczytam państwu taką informację. Demaskatorzy to nowa formuła w polskich mediach, w której prowadzący przybliżają widzom specyfikę dezinformacji, jaka obecna jest w infosferze za sprawą aktywności aktorów państwowych, Rosja, Białoruś, Chiny i inne oraz niepaństwowe grupy cyberterrorystyczne, siatki troli, przestępcy, pranksterzy. Premiera programu odbyła się w sobotę 3 czerwca o godzinie 21 w TVP Info. Już były wyemitowane 2 odcinki demaskatorów, a teraz mamy w łączności telefonicznej jednego z głównych demaskatorów, czyli współautora tego programu, Wojciech Pokora, redaktor naczelny Kuriera Lubelskiego, Polska Press. Dzień dobry, Wojtku.
Dzień dobry, cześć. I od razu muszę sprostować, były już 3 odcinki.
A, już były 3 odcinki, tak, no to ja mam...
Nie, oglądałeś odcinka o Chinach.
Mam straszne opóźnienie, także bardzo serdecznie przepraszam, ale też nie powiedzieliśmy o drugim ważnym współautorze i powiedzmy od razu na samym początku, bo żeby się...
Wojciech Mucha też znany słuchaczom Radia Wnet, no i też jeden z nas trzech, czyli przecież razem z tobą współtworzymy polską sekcję Stop Fake i stąd też ten program i zainteresowanie tematyką, która jest poruszana w tym programie.
Wojtek, od lat ty, Wojtek Mucha, zabiegaliście o to, żeby taki program mógł powstać, żeby o dezinformacji, nie tylko zresztą rosyjskiej, tak jak tutaj nawet z tej notatki prasowej wynika, ale też białoruskiej, chińskiej, żeby o tym mówić, żeby o tym opowiadać, żeby przed nią przestrzegać. Wreszcie się udało. No mamy za sobą te pierwsze odcinki. Jakie są twoje osobiste wrażenia? Nie chodzi mi o to, żebyś chwalił własny swój program, ale jaki jest odbiór? Jaka jest oglądalność? O czym mówiliście do tej pory?
Odbiór jest bardzo pozytywny, bardzo ważny. Ważne też środowiska fact-checkingowe, które się zajmują tematyką, którą poruszamy, bardzo czekały na to, żeby było takie miejsce, w którym można zbierać informacje i o akcjach, o operacjach dezinformacyjnych i pokazywać je w całej ich rozciągłości, bo zachęcam do tego, żeby oglądać nas w najbliższą sobotę o 21:00, bo będziemy mówić o tym, czym różni się fake od operacji dezinformacyjnej. Od razu zareklamuję, że Paweł Bobołowicz jest jedną z osób, które jako ekspert pojawią się w tym programie, bo to są ważne rzeczy, żebyśmy rozróżniali, żebyśmy rozumieli, z czym mamy do czynienia, że czasami pojedynczy fake wydaje nam się, że to jest żart, a kiedy zestawi się to z innymi sytuacjami, z innymi informacjami, czasami z prawdziwymi, bo to też trzeba mieć świadomość, że w operacjach dezinformacyjnych, które są budowane przez lata bardzo często, także prawdziwe wydarzenia są aktorami, którzy są wykorzystywani do tego, żeby manipulować opinią publiczną. I to postaramy się pokazać. Na przykładzie jednej z operacji, która trwa w Polsce od stycznia i której punkt kulminacyjny zapowiedziany jest na przyszły tydzień, więc zachęcam, bo będzie ciekawie.
Być może nie trwa w tyle w Polsce, o ile Polska stała się przedmiotem tej operacji dezinformacyjnej.
Tak, Polska jest poligonem, na którym to rozgrywa się operacja, która jest prowadzona przez Rosję i tutaj wszystkie ślady prowadzą przy tej operacji na Kreml. Pokażemy te ślady, pokażemy to, w jaki sposób fałszowano dokumenty polskich instytucji państwowych po to, żeby manipulować opinią publiczną, ale nie tylko w Polsce, bo takie operacje mają to do siebie, że one są prowadzone w wielu miejscach naraz. I ta, o której my będziemy mówić, była prowadzona w tym samym czasie w Polsce, na Ukrainie, na Litwie, po to, żeby zbudować obraz Polski, która staje się zagrożeniem dla uchodźców z Ukrainy. Oczywiście to jest nieprawda, dementujemy to, pokazujemy, w jaki sposób to jest budowana ta narracja i właśnie jaki jest jej cel. Dlaczego disiaj akurat Kremlowi zależy na tym, żeby Ukraińcy przestali się czuć bezpiecznie w kraju, który najbardziej im pomógł i pomaga nadal. Skomplikowana, ale jednak są osoby i są instytucje na szczęście i w Polsce, i w Europie, też pokażemy te europejskie instytucje, które potrafią sobie poradzić z takimi operacjami, no a my będziemy je nagłaśniać.
Nie wiem, czy przed chwilą miałeś okazję wysłuchać korespondencji Artura Żaka, zresztą też jednego z, nie tylko korespondenta Radia Wnet, ale też przecież jednego ze współtwórców StopFake.pl.
Tak,
Artur opowiadał o tych niesamowitych, między innymi o niesamowitych komarach zrzucanych z dronów, które mają zakażać rosyjskich żołnierzy. Te działania dezinformacyjne czasami przybierają skrajnie niepoważną, nieracjonalną formę, ale są wygłaszane przez rosyjskich ważnych przedstawicieli państwa, armii, ale są absurdalne. Czy ktoś na tak skonstruowaną propagandę jest w stanie się złapać?
To są bardzo często też przekazy, które są wykorzystywane później w ramach operacji prowadzonych w Rosji, dla odbiorców w Rosji. W pierwszym programie naszym w Maskatorach pokazywaliśmy operację, która była przygotowana i dotykała Wielonarodowej Brygady, która ma siedzibę dowództwa w Lublinie, gdzie jednym z elementów tej operacji były nieprawdziwe SMS-y rozsyłane do obywateli Rzeczpospolitej Polski o rzekomej rekrutacji do tej brygady. Później była budowana narracja kolejnymi przekazami, że ta brygada będzie nielegalnie przekraczała granicę polsko-ukraińską. Zachęcam na VOD, można obejrzeć ten odcinek. Nieracjonalne, bo wiemy o tym, że do brygady nie ma rekrutacji. To jest całkowicie inna formacja wojskowa. To nie jest formacja, do której można sobie pójść i wstąpić. I wydawałoby się, że to jest proste do zweryfikowania. Ale było potrzebne do tego, żeby zbudować całą narrację, która miała trafić w tym przypadku też, jak mówią eksperci, do Afryki Północnej i na Bliski Wschód, żeby pokazywać, jak Polska jako kraj NATO, Polska i Litwa, kraje NATO, angażują się bezpośrednio z formacjami wojskowymi w wojnę na Ukrainie i usprawiedliwiać to, co się dzieje ze strony agresora, czyli Rosji, która niby odpowiada na ataki NATO. Jedna informacja, jedna taka dezinformacja, SMS niby nic nie znaczy, niby jest śmieszny, można zbagatelizować, powiedzieć, no kurczę, no ktoś wymyślił głupotę, która wiadomo, że jest nieprawdziwa, ale ona służy do czegoś innego.
Z nami cały czas jest Artur Żak i sygnalizuje, że chce się włączyć do naszej rozmowy. Arturze?
Zapraszamy.
Ja bym tylko jeszcze krótko dorzucił, jeżeli chodzi o dezinformację na temat żołnierzy. Regularnie taka dezinformacja była wymierzona między innymi w polską grupę zadaniową, która przez ponad 6 lat szkoliła ukraińskich żołnierzy na poligonie w Jaworowie. Zresztą nie tylko tam. Wielokrotnie spotykaliśmy się z dezinformacją taką, że na przykład polski żołnierz zabił ukraińskiego żołnierza i to nagle się zjawiało w wielu miejscach na terenie Ukrainy. Ta informacja zjawiała się w wielu miejscach na terenie Ukrainy, Polski, ale także Rosji. Tworzone były przez Rosję alternatywne profile nawet amerykańskich dowódców, gdzie przez wiele miesięcy był prowadzony na przykład Twitter, i był prowadzony jak najbardziej poprawnie w imieniu na przykład amerykańskiego dowódcy, aby tylko później zostać wykorzystanym do wrzucenia jednej informacji, na przykład o śmierci ukraińskiego żołnierza z rąk polskiego żołnierza. Pawle?
Być może Artur Żak też pojawi się w programie Demaskatorzy, programie Wojciecha Much i Wojtka Pokory. Te tematy też są omawiane na stronie stopfake.org, ale Wojtku, tak się złożyło, że praktycznie prawie w tym samym czasie, gdy wy wystartowaliście z waszym programem w Telewizji Polskiej, pojawił się niezwykły serial Reset Michała Rachonia i Sławomira Cęckiewicza. Miałeś okazję oglądać?
Naturalnie, oglądałem dwa pierwsze odcinki i z zapowiedzi wiem, że trzeci też będzie mocny. Bardzo mocna rzecz i bardzo potrzebna. Też porządkujące, bo to, co robią panowie w Resecie, to co my robimy w Demaskatorach, to są rzeczy, które porządkują materiały, które są ogólnie dostępne, ale pokazują je w pewnym porządku, nadając im pewne hierarchie ważności i tłumacząc, czemu służyły. I tak się dzieje w Resecie. No, dokumenty, które bardzo często wiedzieliśmy, że istnieją, teraz są pokazywane, bo panowie dotarli do archiwów MSZ. one są pokazywane w kontekstach. No, pierwszy odcinek bardzo mocny z kontekstem śmierci Litwinienki, tego jak wyglądała sytuacja ówczesnej Rosji, jak ówczesna Rosja próbowała wrócić na salony europejskie, jak jej to umożliwiano i jak Polska się włączyła w ten cały spektakl mocarstw, które przywracały Rosję na arenie europejskiej, no to jest coś, co porządkuje, coś, co nam pokazuje, jak krok po kroku Rosja doszła do tego, że dzisiaj była w stanie wywołać wojnę.
Ja wczoraj też miałem okazję wreszcie obejrzeć pierwszą część Resetu. Mam podobne wrażenia i na pewno zachęcam Państwa do tego, żebyście po prostu zobaczyli. Nawet jeżeli chcecie sobie wyrobić swoje zdanie, to na pewno warto. Na dzisiaj zaplanowałem drugą część Resetu i muszę też nadrobić ten odcinek Demaskatoru, Wojtku, którego nie obejrzałem.
To są ważne rzeczy. My pokazujemy tych aktorów, mówiąc językiem ekspertów, którzy operują w Polsce, w Europie, czyli ten nasz ostatni odcinek emitowany w ubiegłym tygodniu dotyczył Chin, dotyczył też wystawy artysty, dysydenta, która jest do obejrzenia w Centrum Sztuki Współczesnej Zamku Jazdowski. I nacisków pokazujemy, jak ambasada Chin naciskała na stronę polską, żeby ta wystawa się nie pojawiła.
Wojtku, w tym kontekście to tylko jeszcze zapowiedzmy ten odcinek, jeszcze zapowiedzmy ten najbliższy odcinek, który będzie, jak rozumiem, też w sobotę i też o godzinie 21 na TVP Info.
O 21 TVP Info zapraszamy, a później jest też na VOD TVP do obejrzenia. W najbliższym pokazujemy, czym się różnią operacje dezinformacyjne od zwykłych fejków, jak te fejki są wykorzystywane w operacjach i pokażemy to na przykładzie operacji, która dzisiaj jest prowadzona na terytorium Polski.
Wojciech Pokora, redaktor naczelny Kuriera Lubelskiego, współautor Demaskatorów, których Państwo możecie obejrzeć na antenie TVP Info. Dzisiaj Tomasz Rzymkowski, wiceminister w Ministerstwie Edukacji, przekazał mi pozdrowienia na antenie, też pana wiceministra pozdrawiam i cieszę się z tej deklaracji, że szkoły białoruskie w Polsce nie są zagrożone i że nie będzie zamknięte. Trzymam pana ministra za słowo, do tematu na pewno powrócę w programie wschodnim. Jakub Duszak już jest w studiu, to oznacza, że za chwilę będą wiadomości w raporcie z Kijowa. Żegna się Paweł Bobołowicz. Raport zrealizował Michał Tęsny, bo wcześniej tego nie powiedziałem. Do usłyszenia.
Raport z Kijowa.